Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję za te mocne brawa. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra, kolejny odcinek. Cieszę się, że się spotykamy. Jest naprawdę pięknie. Dzisiaj jest bardzo świąteczny nastrój, może chociażby przez te piękne tutaj lampki i oświetlenie. Ale szanowni Państwo, nie to jest najważniejsze. Naszym gościem jest pan Andrzej Kosendiak. Brawa! Pan dyrektor debiutuje w naszym klubie. Szanowni Państwo, ja miałam dosyć spory kłopot przygotowując się tutaj do tego naszego spotkania, bo pan Andrzej Kosendiak ma tak olbrzymi życiorys, że pomyślałam, że żeby wymienić tylko najważniejsze rzeczy, to nam zabierze to bardzo dużo czasu. Więc ja może przedstawię pana w ten sposób. Dyrygent, profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wieloletni były dyrektor Narodowego Forum Muzyki, dyrektor artystyczny Wratislavia Cantans oraz Wrocław Baroque Ensemble, to zespół, który zagra za chwilę, a od 24 roku, czyli od zeszłego roku, jest pan doradcą do spraw artystyczno-programowych Narodowego Forum Muzyki. Czy to wystarczy? Chyba nie.
Myślę, że wystarczy.
Chciałam jeszcze powiedzieć tak, miałam się zapytać pana, czy jest pan Andrzejem Listopadowym?
No tak się składa, że tak.
No to wszystkiego dobrego. Brawo, brawo.
I ja myślę, muszę powiedzieć, że obchodzę imieniny, nie tylko urodziny.
A urodziny, skoro jesteśmy przy urodzinach, to obchodził pan niedawno, 5 października. Były to bardzo okrągłe urodziny, symboliczne. I takie urodziny zazwyczaj powodują, mówię takie okrągłe urodziny, niezależnie od wieku, zazwyczaj powodują, prowokują do takich podsumowań. Czy pan coś sumował tym razem?
No tak, skończyłem 70 lat. Myślę, że wciąż sporo przede mną, ale raczej nie jestem jakimś entuzjastą takich właśnie robienia takich bilansów, podsumowań. Patrzę w przyszłość, ale tak sobie pomyślałem, że jak kończy się taki wiek, to może jest czas, żeby nagrać pierwszą płytę z muzyką Bacha. Pomyślałem sobie, no już w moim wieku może odważę się taką płytę nagrać i bardzo się cieszę. Takie nagranie wkrótce się ukaże. Wydawcą będzie, może być bardzo prestiżowa firma Alfa. To jest francuska w Paryżu i w Brukseli. Oni mają swoją siedzibę. Nagraliśmy 3 kantaty z Wrocław Baroque Ensemble. Ale to jest z Giovannim Antoninim, szefem Il Giardino Armonico, który tym razem występował jako flecista, ponieważ on jest flecistą wirtuozem i tak się złożyło, że wspólnie nagraliśmy tę płytę. To jest też ciekawa rzecz, bo w składzie wykonawców mamy zespół wokalny w podwójnej obsadzie. Dwójka kontratenorów, tenorów i basów, a głos sopranowy śpiewany jest przez chłopców z wrocławskiego chóru chłopięcego. Również solowe partie wykonuje chłopiec. I muszę powiedzieć, że bardzo jestem jakby szczęśliwy, że na urodziny moje taki projekt został zrealizowany. Jestem też szczęśliwy, że wytwórnia prestiżowa wyda tę płytę, a jeszcze bardziej, bo dostałem informację dosłownie z ubiegłego tygodnia, że firma zamawia właśnie u mnie i u Giovanniego Antoniniego serię nagrań. Nagramy wszystkie kantaty Bacha z udziałem fletu, to jest 20 kilka utworów, więc mam jeszcze na kilka następnych lat co robić.
To jest bardzo dobra wiadomość także i dla nas, nie tylko dla Pana, bo i my się cieszymy, ponieważ nigdy Bacha za wiele, tak bym powiedziała. Jest tyle interpretacji, tyle możliwości, tyle spojrzenia na te utwory, że z radością przyjmujemy każde następne. Ale przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałam się jeszcze nad jedną sprawą związaną z Panem. Bo muszę Państwu powiedzieć, zapewne to wiecie, ale chciałam tylko przypomnieć, że to właśnie Pan Andrzej Kosendiak jest tą osobą odpowiedzialną za sukces Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Pod słowem sukces rozumiem to, że jest doprowadzenie do wybudowania tak świetnego obiektu, którego otwarcie zresztą w 2016 roku zostało nagrodzone Koryfeuszem Muzyki Polskiej w kategorii Najlepsze Wydarzenie Roku, ale również chodzi mi o sukces, to znaczy o działalność tej niezwykłej instytucji, dlatego że jeżeli nawet wejdziecie Państwo na stronę internetową, nawet jeżeli tam przyjeżdżacie dosyć rzadko na pojedyncze koncerty, ale jeżeli wejdziecie na stronę internetową, to zobaczycie, ile jest możliwości, ile zespołów działa w ramach tego Narodowego Forum Muzyki. I to jest chyba wielki sukces na skalę w ogóle nie tylko naszą polską, dlatego że wydaje mi się, że tak jak przeczytałam różne rozmowy z Panem, że wydaje mi się, że chyba najważniejsza jest ta praca u podstaw i Pana szerokie zainteresowanie, szeroka działalność spowodowała właśnie jak gdyby taki niezwykle przejrzyste spojrzenie na to, jak wygląda rynek muzyczny w Polsce i czego nam brakuje. I teraz powiem Państwu tylko w skrócie, że Pan Andrzej Kosendiak to tak patrzy na muzykę z wielu różnych perspektyw. To jest tak, perspektywa pedagoga. Wiadomo, już najpierw szkoły, potem uczelnia, wykłada Pan do dziś na swojej macierzystej uczelni, czyli we Wrocławiu. Urzędnika, bo był Pan wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej, pracownikiem Ministerstwa Programowania i Nadzoru Edukacji Artystycznej, czyli to też jest inne spojrzenie. Menedżera. To wszystko powoduje, że ma spojrzenie zupełnie inne na to, jak działają te instytucje. Ale to jeszcze nie to. Jeszcze jest założycielem zespołów, edukatorem, no i dyrygentem. Nie wiem, czy wymieniłam właściwie wszystko.
Chcę powiedzieć tak, ja dopowiem, tak, bo rok temu zrezygnowałem z funkcji dyrektora Narodowego Forum Muzyki po 20 latach. Nie była to łatwa decyzja, ale tak sobie postanowiłem, że oddam instytucję w dobrej formie. Patrzę się, jak często bywa tak, że chcemy jakby uparcie tkwić w jednym miejscu, mimo że no właśnie blokujemy pewne zmiany, mimo że wiek upływa. No, trzeba sobie powiedzieć, że kiedyś trzeba odejść. Nie była to łatwa decyzja. Na szczęście udało mi się ją w ten sposób przeprowadzić, że moja następczyni jest moją wychowanką. Zaczynała pracę jako wolontariuszka, pracownik, kierownik, wicedyrektor wieloletni i mam poczucie, że instytucja jest w dobrych rękach. Ale nie była to prosta decyzja. Po drugie, nawiązując do tego, co Pani powiedziała, ja myślę, że miałem naprawdę dużo szczęścia w życiu. Naprawdę. Spotkałem wielu fantastycznych ludzi, wiele osób. Dobrze, no trzeba powiedzieć, staram się być otwartym na to, co inni mówią, to, co inni robią. I myślę, że taka postawa się jakoś opłaca w krótszej czy dłuższej perspektywie. Więc to, co Pani wszystko wymieniła, to ja bym skwitował. No jestem po prostu szczęściarzem. No naprawdę miałem fantastyczne osoby wokół siebie. I we władzach miejskich, i w innych władzach, i wśród współpracowników. Tak to widzę, chociaż z drugiej strony, gdybyście Państwo poszukali gdzieś tam w internecie informacji na mój temat, z dawniejszych lat. No teraz to już raczej, chociaż też zdarzają się, no, mówię, na wrogów trzeba sobie zapracować, tak? Ale gdyby Państwo przeczytali też, jak to bywało, no, nie było łatwo. Więc z jednej strony to właśnie chcę podkreślić, że to, co się udało zrobić, nie wydarzyłoby się, gdybym działał jakby samotnie. To wszystko rozgrywa się między ludźmi. Właściwie wszystko, bo i praca artystyczna, to jest współpraca z artystami, praca menadżera. Przecież to są ludzie, to są pracownicy zatrudnieni przez nas. Praca menadżerska, sprawy finansowe. To wszystko są relacje pomiędzy ludźmi. Ja przez kilka lat byłem w Radzie Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego. Rektor zaproponował mi, przyjąłem, później wiele rozmów, dlaczego Uniwersytet Ekonomiczny? No dlatego, że Uniwersytet Ekonomiczny jest chyba najbardziej humanistyczną uczelnią, tak? Bo biznes rozgrywa się pomiędzy ludźmi. To są wszystko relacje pomiędzy osobami. I teraz ja myślę, że można bardzo wiele zrobić. Można bardzo wiele zrobić w Polsce. Naprawdę można bardzo dużo zrobić. Tylko trzeba dostrzec w osobach, z którymi się spotkamy, często bardzo różnych, dostrzec partnerów. Znaczy zrozumieć ich intencje, zrozumieć emocje, zrozumieć ich, nie wiem, ambicje i włączyć do mojego projektu, by wspólnie coś zrobić. Więc to wszystko, o czym pani wspomniała, nie mogłoby się odbyć, gdyby nie osoby, które spotkałem w swoim życiu. I za to jestem niezwykle wdzięczny. Jeśli chodzi o Narodowe Forum Muzyki, to od początku był taki projekt. Zresztą, tak jak mówię, jedną z takich osób, który bardzo wspiera, był ówczesny prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz. No, przyjaźnimy się do dzisiaj, bardzo, bardzo otwarty, światły człowiek. Doktor logiki matematycznej, ale też miał doświadczenie w biznesie. I ten projekt od razu był jakby tak pomyślany, że budowa sali koncertowej miała być takim narzędziem, można powiedzieć katalizatorem zmian w życiu artystycznym Wrocławia. Czyli to nie chodziło tylko o to, by zbudować salę, obiekt piękny, gdzie muzyka będzie pięknie rozbrzmiewać, ale również, żeby jednocześnie zupełnie przekształcić życie artystyczne Wrocławia, muzyczne szczególnie, ale nie tylko muzyczne, bo w NFM odbywają się zawsze wystawy, wernisaże, więc zapraszamy różne środowiska i plastyczne, sztuki wizualne, współczesne, różne gatunki muzyki. I powiem tak, życzę Państwu, życzę Krakowowi również, żeby powstał taki obiekt, który będzie narzędziem do takich zmian życia muzycznego Krakowa. Bardzo kibicuję, zresztą uczestniczę w takim komitecie. Niedługo spotkamy się, by wybrać projekt architektoniczny. Jestem w sądzie konkursowym. Myślę, że jest duża szansa, żeby również Kraków dostał taki wehikuł, takie narzędzie, które spowoduje, że... No właśnie, co spowoduje? Przyszedłem do Filharmonii we Wrocławiu, nie wiem, czy Państwo znają stary budynek, 465 miejsc, brzydki, powiedzmy sobie szczerze, architektonicznie, bo to był właściwie nie inwestycja, tylko taka była remont kapitalny trzech kamienic. No i wszyscy się stukali, 460 miejsc, po co wam sala na 1800 miejsc, po co w ogóle te pieniądze, czy to się opłaci, czy się nie opłaci. No i gdybyśmy porównali to, co było i to, co teraz jest, no to tak, był jeden obiekt, teraz mamy cztery sale z koncertem, była jedna filharmonia, orkiestra Leopoldinum, która gdzieś indziej była, teraz mamy 7-8 zespołów oraz mnóstwo zespołów kameralnych, setki koncertów rocznie, tysiące, jeśli nie kilkanaście tysięcy zajęć edukacyjnych rocznie, zespoły, no tu muszę się pochwalić, są w czołówce europejskiej, są zapraszane na najbardziej prestiżowe wydarzenia. No, chór nasz wystąpił na otwarcie katedry Notre Dame, zdobywał nagrody, Diapason d'Or, nagrody płytowe BBC Music Magazine, gramofon. Byliśmy ostatnio na festiwalu w Edynburgu, najstarszym chyba festiwalu europejskim i tak dalej, więc z jednej strony chodziło o zbudowanie obiektu. Dzięki niemu mogliśmy dokonać zmian w ofercie artystycznej i spowodować, że z jednej strony jesteśmy partnerem dla właściwie największych instytucji muzycznych na świecie i festiwali, i sal koncertowych, a z drugiej strony mamy niezwykle mocną ofertę dla wrocławian. Tak. Mamy tysiące zajęć edukacyjnych. Od edukacji prenatalnej, tak, bo uczymy młode panie w ciąży, ich mężów, śpiewania kołysanek, poprzez zajęcia z dziećmi w wieku, nie wiem, 6 miesięcy rocznych, 2-letnich, 5-letnich, aż do programów dla młodzieży szkolnej, licealnej, studentów. Mamy fantastyczny chór Melomana, gdzie mamy osoby w bardzo różnym wieku i tak dalej, i tak dalej. Tych inicjatyw jest bardzo dużo. Więc wszystko to się mogło odbyć właśnie tylko dlatego, że zapraszaliśmy do współpracy, rozmawialiśmy z różnymi osobami, nie obrażaliśmy się na nikogo, kto ma inne poglądy. I też jestem dumny z tego, że bym powiedział tak, w dzisiejszych czasach, gdy no tak bardzo wszyscy chcą nas dzielić, myślę, że NFM jest miejscem, który tworzy wspólnotę. Bardzo potrzebujemy tworzenia takich wspólnot. I życzę również Państwu, żeby tak było. Może tak już jest, może będzie, ale tak myślę, że ten projekt może być taką okazją właśnie, żeby być miejscem takim, gdzie niezależnie, ja to mówię, czasami mówię, mamy skanery i skanujemy bilety. Nie skanujemy, co kto myśli, jakie ma poglądy, w jakim wieku jest, jak głosuje, jest naszym gościem. Każdy i każdego szanujemy i zapraszamy.
Bardzo dziękuję za te słowa, dlatego że pewnie pan jest zbyt krótko, żeby zauważyć, że u nas wspólnota jest. Nam po prostu brakuje miejsca i my tutaj pana dyrektora naszego Mateusza Prendotę zawsze dopingujemy do tego i mówimy, że stoimy za nim po to, żeby ta nowa sala była i marzymy o tym, że ona będzie równie udana jak sala we Wrocławiu, którą bardzo lubimy, bo ja myślę, że państwo byliście we Wrocławiu, kiedy ja byłam, to byłam zachwycona właśnie tym, jak to brzmi i tym wszystkim, co jest wkoło, bo przecież wiadomo, że sala to jest tylko jedna część, jak gdyby większej całości, która musi żyć, ponieważ spotykają się ludzie, którzy też chcą tam wymiany myśli, zjeść coś i spotkać się i tak dalej. Szanowni państwo, ale wydaje mi się, że powinniśmy przejść do tematu naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że jest on dosyć niezwykły, zwłaszcza dla nas tutaj w Krakowie, bo dotyczy zarówno Bacha, który jak wiadomo starał się o to, żeby zostać nadwornym kompozytorem właśnie Sasa, który był królem polskim i udało mu się to całe szczęście, więc mamy taką może małą radość w historii muzyki, że do czegoś takiego doszło, ale i też będziemy mówić o Gorczyckim, który właściwie ma bardzo dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o jego lata życia i tak dalej, a także nawet o miejsce pochówku, choć tutaj niedaleko stąd, bardzo blisko Filharmonii Krakowskiej, w takim małym kościółku przy ulicy Smoleńsk, tak, Miłosierdzia Bożego, znajduje się właśnie tablica, gdzie jest napisane, że w tym kościółku leży Grzegorz Gerwazy Gorczycki. To jest oczywiście przypuszczenie, Nie ma dowodów na to, że tam znajduje się jego grób, natomiast wiele naukowców uważa, że właśnie tam został pochowany. Więc myślę, że warto o tym pomyśleć nawet w kontekście tego dzisiejszego koncertu, gdzie zabrzmi zarówno Bach, jak i Gorczycki. A temat naszego właściwie spotkania dotyczy Bach i Gorczycki. Czycki, co łączy, a co dzieli tych dwóch mistrzów baroku?
No tak. Po pierwsze może odniosę się do programu samego koncertu. No on jest, myślę, że bardzo czytelny. Będziemy wykonywać muzykę związaną z polską rodziną królewską. Troszkę o tych czasach saskich myślimy jako takim okresie schyłkowym I Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o politykę. I tak pewnie było. Natomiast jeśli chodzi o życie kulturalne, to tak nie było. Bo na dworze, zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie, bo ten dwór jakby wędrował wówczas, powstawały dzieła naprawdę wybitne. Dzieła wybitne, również wybitne dzieła muzyczne. No, wiemy, że August II, aby zostać królem Polski, musiał przejść na katolicyzm. No i tak się stało.
Ku rozpaczy jego żony.
Krystiany Eberhardyny, tak, bo ona pozostała protestantką, zresztą cała Saksonia ją kochała. I to też jest taki, bym powiedział, wyraz, bo po jej śmierci w Lipsku znalazły się osoby, które właśnie u Bacha zamówiły kantatę, którą wykonały Trauer oraz Fürsten noch einen Strahl. No właśnie to Lipsk był inicjatorem protestancki, tam gdzie Bach przebywał, pełnił rozmaite funkcje, głównie kantora. Ale trzeba powiedzieć, że na tym katolickim dworze saskim w Dreźnie no, działali znakomici muzycy. Między innymi Zelenka, którego teraz tak świat odkrywa i Czesi, tak? No i też troszkę przegapiamy okazję, by mówić, że ten Zelenka przecież był na dworze króla polskiego. On finansował działalność tego niezwykłego artysty. No, więc tak, wspomnieliśmy o Krystianie Eberhardynie, żonie Augusta II. I to jest pierwsza kantata. Druga kantata, Tönet ihr Pauken, Schale, Trompeten, została napisana przez Bacha już wtedy, kiedy się starał o pozycję nadwornego muzyka, kompozytora. Rzeczywiście ją otrzymał. On co prawda ubolewał, że nie miał z tego profitów finansowych, tak, bo był też człowiekiem no, praktycznym, protestant, tak myśleli, ale to było dla niego bardzo ważne, ponieważ dawało mu zupełnie inną pozycję, bo był od tego momentu jakby w jurysdykcji króla, więc miał znacznie bardziej niezależną pozycję w Lipsku, gdzie przebywał, gdzie wciąż tworzył. No i napisał dla królowej Marii Józefy, napisał urodzinową kantatę. To jest właśnie arcydzieło, które rok później przerobił zaopatrzonym tekstem i to jest pierwsza kantata, która wchodzi w cykl Weihnacht z oratorium, z innym tekstem. Tak? Jauzecht Frohlocket, pierwsza część, prawie identyczny utwór, to z niewielkimi zmianami. Gorczycki dlaczego? No dlatego, że koncert jest w Krakowie, więc tak sobie pomyślałem, dlaczego mielibyśmy jakby nie wziąć tego faktu pod uwagę, a poza tym takie jest przypuszczenie i to jest bardzo prawdopodobne, że uroczystości żałobne, bo August II jest pochowany na Wawelu, króla odbyły się właśnie tutaj i Gorczycki napisał te cztery fragmenty Conductus Funebris, które dzisiaj wykonamy. Więc mamy dwa utwory z muzyką żałobną, pary królewskie, August II i Krystiana Eberhardyna, a w drugiej części radosną kantatę urodzinową dla Marii Józefy Habsburżanki, tak ona z rodu Habsburgów była ostatnia królowa Polski koronowana tak? Bo rzeczywiście Maria Józefa była ostatnią królową Polski, która została koronowana zaraz po właśnie tych urodzinach, które były okazją do napisania przez Bacha Rejkanta. Więc no, taki jest związek. Po pierwsze, jeśli teraz chodzi o może o muzyczny aspekt, no to jest rzeczywiście dwa różne światy. Jeśli chodzi o te dzieła, te kantaty, które dzisiaj wykonamy i to dzieło Gorczyckiego, które wykonamy dzisiaj, ale Bach przecież komponował również inne dzieła. On również był zafascynowany muzyką włoską. Pierwszy utwór to koncert podwójny na skrzypce i obój. No, styl koncertujący, sam koncert, to przecież pochodzi z Italii. Wiemy, że znał znakomicie muzykę włoskich twórców, Vivaldiego chociażby, tak? Swoje koncerty klawesynowe to były adaptacje koncertów skrzypcowych na dwoje, troje, czworo skrzypiec Vivaldiego. Więc on, tak jak myślę, że wszyscy ówcześni Europejczycy znali włoski styl w muzyce. No a Gorczycki również. Muszę powiedzieć, że był mistrzem w operowaniu w tym stylu. Może Conductus Funebris i one są jakby nieco inne, bo jest ten język muzyczny może troszkę bardziej archaiczny. Tam jest też trochę polifonii i imitacji, ale bardzo wiele utworów Gorczyckiego to dzieła, bym powiedział, no w stylu włoskim, tak, nie wiem, i Lux i Sol, i Virtute Tua, Kompletorium, inne tego typu dzieła, więc on znakomicie operował techniką, która w Europie wówczas była dominująca. No to myślę, że to jest taki drugi punkt styczny, chociaż nie bezpośredni. No, trzeba powiedzieć, że Bach był oczywiście protestantem, tworzył kantaty w zupełnie innym stylu. Tam się liczyło słowo, Bach był również teologiem. Każda kantata to jest, bym powiedział, rozwinięciem Pisma Świętego, czytań przewidzianych na dane święto, czy na daną niedzielę. To jest jakby taki dalszy ciąg komentarza, czy kazania, opowiedzenia, wyjaśnienia treści Pisma Świętego. Taki cel był pisania tych kantat. Zresztą niektóre kantaty są dwuczęściowe. Państwo zapewne wiecie, a pomiędzy tymi dwiema częściami właśnie było kazanie. Pastor przekazywał refleksje na temat czytań biblijnych. Kantata Trauerrede zresztą też jest dwuczęściowa i w środku było miejsce też na wyjaśnienie wiernym jakby sensu czy idei zawartych w tych czytaniach. Więc w tym sensie no jest to inna muzyka, jest to różna muzyka. Czyli jest bardzo sporo różnic. No te podobieństwa są, bym powiedział, takie troszkę dalsze. Nie są bezpośrednie. No, tak jak mówię, rodzina polska królewska łączy te dwa światy.
No i też Wawel, Kraków, no i poniekąd też i Filharmonia Krakowska, która leży pod Wawelem. Szanowni Państwo, w loży komentatora dzisiaj zasiada Anna Woźniakowska, która wczoraj była na koncercie i która przygotowała dla Państwa taką mini recenzję. Więc ja bardzo serdecznie poproszę o wygłoszenie teraz. Aniu, bardzo Cię proszę.
Dziękuję. Przede wszystkim chciałam panu dyrektorowi pogratulować zespołu. Świetnych instrumentalistów. Naprawdę zwróćcie Państwo uwagę na grupę dętą. To rewelacja. Równie pięknie brzmi chór, chociaż w głosach solowych nie wszystkie głosy są tej samej wartości, ale znajomość rzeczy i umiejętność posługiwania się głosem, realizacji tego, co było do zrealizowania, jest godna pochwały. Ale tak od początku. Koncert skrzypcowy, skrzypcowo-obojowy. Muszę powiedzieć, że to jest mój ukochany koncert. W związku z tym mam jego jakąś wizję, do której bym chciała, którą bym chciała usłyszeć. I wczoraj, może to jest też związane z moim wiekiem już, adagia Bacha ja wolę wolniejsze. One muszą być spokojniejsze, to ma płynąć, to ma gdzieś unosić nas. Ta muzyka powinna bez pośpiechu wznosić nas w wyżyny. Wczoraj dla mnie było to adagio za szybkie po prostu. Ale to tak, jak mówię, z wiekiem człowiek zaczyna lubić wolne tempa. Grychtołówna gra Chopina tak, że wszystkie fioritury stają się już melodią, a nie tylko barwą. Więc może ja już też dochodzę do tego momentu. Bardzo Państwu polecam kupienie programu i przeczytanie tekstów kantat. Wczoraj było na tyle jasno na sali filharmonicznej, że słuchając muzyki, przeczytałam sobie wcześniej, ale potem patrzyłam, jak to jest napisane. To jest mistrzostwo po prostu. Jak pytasz, na czym polega różnica, co dzieli muzykę Bacha i muzykę Gorczyckiego, to słuchając wczoraj pomyślałam sobie, że instrumentaliści u Gorczyckiego towarzyszą chórowi. Natomiast instrumentaliści u Bacha komentują i objaśniają tekst. I robią to w sposób cudowny. Jeśli Państwo będą dzisiaj słuchać takiego recitatywu akompaniowanego kontratenora, który będzie śpiewał o tym, że dzwony dzwonią, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w instrumentach dętych drewnianych. Jak te dzwony tam szaleją po prostu. I takich momentów jest w tej kantacie mnóstwo. Jest to radość słuchania, mimo że jest to kantata żałobna. No a druga kantata, ta imieninowa, pełna radości z zastosowaniem kompletnie innej retoryki muzycznej, kompletnie innych środków wyrazu, ale przecież również wspaniałych. No. Wspaniały był bas, kontratenor. Zresztą wie pan dobrze, niektórzy śpiewacy są rewelacyjni. A inni, jak mówię, zdarzyło się też to, że te głosy nie są tej jakości, ale to, co sobą prezentują muzycznie, to jest najwyższej próby. Także dla mnie był to wczoraj koncert bardzo interesujący. No i gratulacje, nic więcej.
Bardzo, bardzo dziękuję. Brawo. Ja z zasady nie zajmuję się komentowaniem tego, co inni mówią na temat mojej twórczości. Tak sobie kiedyś postanowiłem, bo to, co chcę robić, słychać na scenie. Także nie będę komentować, z jednym wyjątkiem. To jest bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, co pani powiedziała, bardzo, bardzo interesujące. Ponieważ zresztą Bach miał podobną sytuację. Bach, a zupełnie inną niż Händel. Händel zapraszał światowe gwiazdy swoich oper, oratoriów. Nawet bywało, że w Londynie były zamieszki pomiędzy zwolennikami primadonny takiej, Cuzzoni czy Bordoni. Tam były troszkę jak dzisiaj właśnie. Bach nie. Bach miał do dyspozycji swój zespół, miał do dyspozycji też chłopców, śpiewaków, którzy tam u niego byli. I teraz chcę powiedzieć tak, że słusznie pani zauważyła, to są bardzo różne osoby, które śpiewają. każda z nich moim zdaniem wnosi coś szczególnego do zespołu, do wykonania. To jest mój pomysł na zespół, bo no, jakbym miał powiedzieć tak troszkę, no, jakby to powiedzieć, no, mam dostęp do takich pieniędzy, że mógłbym sobie zaprosić dowolnych artystów z Europy, żeby wykonać te kantaty. Nie wiem, 5000 euro zapłacić, każdy przyjedzie. Mnie to w ogóle nie interesuje. W ogóle. Czasami miewam takie koncerty, że zapraszamy no właśnie gwiazdy, tylko dla mnie jest bardzo interesujące właśnie współpracę, tworzenie pewnej wspólnoty, zespołu, który się wzajemnie wspiera. I dziękuję też, że zauważyła to pani, że pomimo tego, że te głosy są różne, że mamy wspólne rozumienie wykonywania tej muzyki. I to jest uważam, że najcenniejsze, bo myślę, że czasami w prowincjonalnym mieście, w małym miasteczku jest zespół, ludzi, którzy są chętni, jeśli stworzy się wspólną wizję muzyczną, te wykonania są porywające i wcale nie trzeba mieć gwiazd, nie wiem, światowych, żeby przeżyć koncert, żeby się wzruszyć, no pod warunkiem, że właśnie mamy tą wspólnotę rozumienia tej muzyki. Także bardzo dziękuję za te interesujące spostrzeżenia. Są bardzo trafne. Znaczy, tak rzeczywiście jest. Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym, żebyśmy się chwilkę zatrzymali może przy Gorczyckim, ponieważ podczas gdy właściwie życiorys Bacha i Bach jest nam wszystkim bardzo dobrze znany i udokumentowany, aczkolwiek w archiwach ciągle trwają poszukiwania nowych utworów i ciągle coś, co jest przypisywane komuś innemu, trafia do katalogu bachowskiego albo odwrotnie, ubywa z katalogu bachowskiego, bo i tak się dzieje, to chciałam chwileczkę się zatrzymać przy Sasach. Tak jak pan powiedział, że właśnie ten czas dla nas raczej jest odbierany negatywnie, mówię z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia narodowego i z punktu widzenia tego, co za chwilę się stanie, bo my już mamy ten dystans i wiemy, do czego to wszystko doprowadzi, prawda? Za czasów Sasa jedź, pij i popuszczaj pasa, prawda? Takie było stwierdzenie. Ale ciekawy jest, chciałam Państwu zwrócić uwagę tylko na Augusta Mocnego, który jest tutaj pochowany właśnie na Wawelu, który umierając w 1933 roku miał ponoć powiedzieć, że całe jego życie było grzechem. Tak podobno stwierdził. Czy to jest prawda? Nie wiadomo. To pojawia się w różnych opracowaniach. Być może tu zostało trochę, że tak powiem, podkręcone, bo rzeczywiście człowiek żył w sposób dość, powiedzielibyśmy to dzisiaj, rozogniony i miał bardzo dużo przyjemności z tego życia. Zresztą umierał w straszliwy sposób na cukrzycę, na stopę cukrzycową, miał amputowaną nogę i po tej nodze, po amputacji była gangrena i umierał po prostu tutaj, wiedząc, że umiera i w potwornym bólu. Ale chciałam Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czytając o nim i szukając jakichś ciekawostek, które mogłyby być powiązane z nami, znalazłam taką informację. On miał dużo, dawniej się mówiło metres, my byśmy powiedzieli kochanek, miał dużo dzieci z nieślubnego łoża, które zresztą otrzymywały jego nazwisko i jak gdyby przyznawał się do nich. I tutaj jest jeden syn wśród tych dzieci, mnóstwa właśnie tych nieślubnych, Maurycy Saski, który zmarł dokładnie w roku, w którym Bach umiera, czyli w 1750, był marszałkiem Francji i co ciekawe dla nas też z jakiegoś tam punktu, był pradziadkiem późniejszej pisarki George Sand, która jest związana była przez 10 lat z Chopinem. Więc myślę, że tutaj warto i na to zwrócić uwagę, jaki rodowód miała George Sand, prawda? Temperament, tak, na pewno odziedziczyła po przodku, a przynajmniej po swojej prababci, która zresztą miała na imię Aurora, czyli tak jak i ona, tak. Więc po prostu wielka awanturnica znana. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Pan pewnie chciał coś dodać? Bo chwycił pan za mikrofon, więc dlatego...
Nie potrafię oceniać innych ludzi. Nie wiem, sam się łapię na tym, że nie potrafię sobie radzić z różnymi rzeczami. No życie jest życiem, każdy je jakby przeżywa na swój sposób, ale do czego chciałem... Tak, chciałbym jedną uwagę dać, bo właśnie takie powszechne jest poczucie. No wiemy, co się wydarzyło, że to nie były dla polskiej polityki, bym powiedział, no był schyłkowy okres. Co ciekawe, w Konstytucji 3 maja ustanowiony jest król dziedziczny Polski, jest wskazane, że to będzie król z dynastii Wettinów, czyli właśnie z dynastii saskiej. Więc też bardzo interesujące, jak ówcześni ludzie już wiedzieli, że jest no, dramatyczna sytuacja Rzeczpospolitej, że właśnie w tej dynastii, w tym rodzie upatrywali przyszłość Polski. No jest jakiś paradoks, ale jednak tak się stało.
Ja jeszcze tylko dodam, że właśnie ten Sas, czyli August Mocny, wprowadził order Orła Białego, który jest do dzisiaj przyznawany, prawda? I był pierwszym zresztą kawalerem tego orła. Dobrze, ale przejdźmy do Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, bo oto duchowny żyje sobie tutaj na Wawelu, wcześniej się kształci, jeździ i tak dalej. To już nie będziemy opowiadać. Jest starszy od Bacha o 20 lat około, ponieważ jego data urodzenia jest nie do końca pewna. I jak on się ma do tego Bacha, w ogóle do tej historii muzycznej Europy, bo jak popatrzymy właśnie na te dwory, na te ośrodki kościelne, to widzimy, że tu następowała wymiana kompozytorów, muzyków, orkiestr. To była naprawdę zjednoczona Europa pod tym względem. Ludzie się, artyści się wymieniali, krążyli i też zostawiali swoje dzieła w różnych miejscach. Jak jest według pana postrzegany właśnie Gorczycki? Zadaję to pytanie też z punktu tego, że nagrał pan wiele muzyki Gorczyckiego, wykonywał pan nią bardzo wiele, więc ma pan olbrzymie tutaj doświadczenia.
Tak, tak. Myślę, że on nie jest typowym przedstawicielem tutaj, bo jeśli weźmiemy na przykład, nie wiem, Mielczewskiego, czy Förstera, czy Szarzyńskiego, kompozytorów XVII-wiecznych, to oni rzeczywiście, powiedzmy, moglibyśmy powiedzieć, byli Europejczykami, tak? No bo Förster gdańszczanin, ale był też w warszawskiej kapeli Wazów, później w Rzymie u Karisimiego się kształcił, a później w Kopenhadze u króla służył i grał, później wrócił do Gdańska, znał wszystkich w Europie i rzeczywiście można powiedzieć, że to był światowy człowiek, tak? Nie wiem, no Mielczewski też w pewnym sensie, bo co prawda on z Warszawą był związany, to później u biskupa Wrocławskiego i Płockiego bywał na Śląsku. Proszę?
W Ołomuńcuchu.
Mielczewski być może, ale on na pewno był szefem kapeli Ferdynanda Wazy. To był biskup wrocławski, który też miał biskupstwo krakowskie. Bo trzeba pamiętać, że no, Śląsk do korony czeskiej należał, tak? A diecezja wrocławska do XIX wieku była w archidiecezji gnieźnieńskiej. To arcybiskupi gnieźnieńscy mieli bardzo poważny wpływ na nominacje wrocławskie. Na pewno były. Jego kompozycje też były grywane wszędzie i w parafiach protestanckich Wrocławia i w Niemczech, w Czechach i tak, i nawet na wschodzie, gdzieś, no wiem, że w Smoleńsku na przykład. Więc to byli muzycy, którzy podróżowali, którzy tak jak pani powiedziała, byli no, w takiej Europie, by powiedział, kto wie, czy nie bardziej wspólny jak dzisiaj. Nie było problemu w tym, żeby przekraczać granice. To była kwestia tylko zatrudnienia. Oni, no, szczególnie Włosi, prawda, ekspansywnie działali, byli chętnie zapraszani. Również polscy kompozytorzy. Gorczyński raczej nie, no bo poza studiami tam w Pradze czy w Wiedniu praktycznie był tutaj. Czyli on właściwie swoje życie poświęcił. No, trzeba pamiętać, był kapłanem, był wikariuszem, miał obowiązki księdza tutaj i tak dalej, i tak dalej. Więc on był związany jednak z tym miejscem, no i z Krakowem przede wszystkim, i z katedrą królewską, i właśnie z kościołem Miłosierdzia Bożego. Tak. I więc pod tym względem on nie był typowy, bo był w jednym miejscu, tu tworzył. No i tworzą znakomite dzieła. I teraz powiedzieliśmy sobie, że ten program jest tak skonstruowany, że jest i Bach, i Gorczycki. Ale tak naprawdę ja myślę, że to są odrębne światy. To są odrębne światy. Gorczycki znakomicie operował włoskim stylem koncertującym i też mamy przykłady, powiedzmy, jeszcze no właśnie tych dialogów, odcinków tutti, solowych, wirtuozerii i również wspaniałej instrumentacji, ale przecież bardzo duża część twórczości Gorczyckiego jest prima pratica, to jest muzyka polifoniczna. To są msze a cappella albo stowarzyszeniem właśnie instrumentów, które grywały partie polifonii collaparte, czyli grały te same jakby głosy, które śpiewacy wykonywali. Nie zawsze, na przykład w hymnach mamy czterogłos i te głosy dwojga skrzypiec są jakby dwoma dodatkowymi, więc można powiedzieć, że to jest taki sześciogłos. One są równoprawne polifonicznie do pozostałych. No ale trzeba powiedzieć, że to była jeszcze duża tradycja śpiewu wywodzącego się z polifonii palestrynowskiej, właśnie z tego stylu, no bo ona w liturgii wciąż funkcjonowała na Wawelu. Więc też są jakieś takie, ktoś powiedział, że taki polski Händel, to znaczy nie, ja bym tutaj nie doszukiwał się tych jakby koneksji i tych jakichś związków. Był kompozytorem znakomicie wykształconym, znakomicie operującym techniką kompozytorską, znał najnowsze osiągnięcia jakby, czy trendy w stylistyce. Widać wyraźnie wpływy włoskie, bardzo wtedy jakby powszechne w Europie. No i tak jak mówię, duża część to jest polifonia imitacyjna, to jest ta prima pratica, która po prostu była tutaj, wybrzmiewała w katedrze królewskiej, no, od wielu, wielu jakby dziesiątków lat, i on jest kontynuatorem tej tradycji.
Ja myślę, że Gorczycki jeszcze cały czas czeka na kolejne opracowania. Zresztą kolejne pokolenia muzykologów zagłębiają się w archiwa. Także archiwa na Wawelu, które się znajdują, po to, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jeszcze jakichś głosów, kompozycji różnych, i kompletować je, zastanawiać się, czy jeszcze nie ma jakichś arcydzieł, które są na przykład rozproszone. Nie istnieje taka jedna partytura, prawda?
Mogę przerwać, tak, bo to jest taki ważny
właśnie, miałam nadzieję,
wątek. I to nie chodzi tylko o Gorczyckiego, bo znaczy trzeba sobie bardzo jakoś wyraźnie powiedzieć, że utraciliśmy czasami bezpowrotnie bardzo wiele takiego właśnie dziedzictwa muzycznego, ponieważ archiwalia, ponieważ nuty zostały rozkradzione, zniszczone, spalone przez dziesiątki lat, przez stulecia, przez tą naszą burzliwą historię. No, bywam w wielu miejscach, również w bibliotekach, nie wiem, w Niemczech, w Czechach, Bolonii, gdziekolwiek. Prawdziwe skarby mamy. W Wrocławiu mam taką kolekcję, naprawdę, która przetrwała jakimś cudem. ale muszę powiedzieć, że bardzo wielu utraciliśmy. Teraz jak, bo ja nagrywałem płyty z muzyką polską, 15 płyt chyba wyszło, czy 16 i czasami to, co zostało, nawet jedno, na jednej płycie się nie mieści. Na przykład Marcin Repolita, to jest Missa Paschalis, kilka utworów i tyle. A wiemy, że był płodnym kompozytorem, Jan Szarzyński, to samo. No Mielczewskiego się zachowało pewnie koło 100, no Zieleńskiego, ale to jest jedno wydanie, tylko Offertoria Communiones, sto kilka jest dzieł, ale tylko dlatego, że w Wenecji zostały wydane i gdzieś to w świecie te starodruki były. Niestety bardzo wielu utraciliśmy. No zburzone pałace, nie wiem, kościoły udało się odbudować albo nie, ale no to jest łatwiej zrobić. Mam uzrok spalonych nut, nie da się tego odzyskać. Więc tak sobie myślę, że tym bardziej powinniśmy, no nie wiem, tak pieczołowicie szukać wszystkiego, co jeszcze istnieje. Mówi pani, że być może Dziwa, być może Gorczyckiego, być może jakichś innych kompozytorów, bo no zostało nam niestety niewiele. Trzeba tą muzyką się szczycić. Cieszę się na przykład, że całe Offertoria Communiones Zieleńskiego, jestem, dwie płyty nagraliśmy. Ta muzyka zachwyca na całym świecie, to są mistrzowskie dzieła, no, takie jak braci Gabrieli czy Monteverdiego. Trzeba o tym pamiętać i szukać i znajdywać.
A właśnie
można znaleźć jeszcze, to tak, mam jeszcze chwilkę?
Tak, proszę
ja
bardzo.
Powiem o pani profesor Przybyszyńskiej Jarmińskiej.
17:24 jest. Ja tylko...
Nie, to ja muszę iść, bo ja muszę jeszcze do hotelu po... To przepraszam bardzo, bo ja mam w hotelu ubranie i muszę się przebrać do koncertu. Pani profesor Jarmińska Przybyszyńska około 2000 roku odkryła ponad 40 utworów Marcina Mielczewskiego. One wcześniej były w archiwach parafii Marii Magdaleny w Wrocławiu. Przed wojną, a po wojnie Armia Czerwona plądrowała Wrocław, tak? No, skarby wszystkie wywieźli, również archiwalia. No nie wszystkie na szczęście, ale wywieźli też muzyczne skarby. I właściwie wszyscy myśleli, że straciliśmy te dzieła. Okazało się, że w międzyczasie, gdzieś tam w latach 60. czy 70. oni przekazali do NRD, do Berlina Wschodniego część, ale to nikt nie wiedział o tym. I dopiero około 2000 roku 40 kilka utworów Marcina Mielczewskiego zostało na rzecz. Może jeszcze taki jakiś cud się zdarzy.
Mi się wydaje, że w archiwach klasztornych przede wszystkim jest jeszcze mnóstwo rzeczy nieprzebadanych.
Kościoły broniły,
będąc jednocześnie nie mając wiedzy, żeby sami zaglądnąć, co tam jest. A poza tym, no, Omnia Beneficja znalazło się gdzie? W wyklejce czego innego, prawda?
Ale na przykład twórczość Zeidlera też i innych. To znaczy, tak rzeczywiście jest, że klasztory jakoś broniły tych swoich skarbów, a później zapomniano, one gdzieś tam leżały. Myślę, że często oni nie wiedzieli, jaka wartość jest tego. No,
właśnie,
a niestety,
że chyba do dzisiaj nie wiedzieli.
Na przykład świeckiej muzyki polskiej instrumentalnej prawie nie ma. Poza Jarzębskim i nielicznymi XVII wieku. Kilka tańców, tabulatura może. No, i to jest to wszystko, co jest.
No, aż chciałoby się powiedzieć, a zaapelować do muzykologów, muzyków i tak dalej. Drodzy, no po prostu czyńcie, co możecie, żeby przeglądać archiwa. Szanowni Państwo, musimy kończyć, więc bardzo serdecznie dziękuję, że był Pan z nami, Pan Andrzej Kosendiak. Wielkie, wielkie brawa, dziękuję bardzo.